Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebni księża na czele z księdzem prałatem proboszczem tej parafii, umiłowani przez Chrystusa siostry i bracia, którzy tworzycie tę wspólnotę parafialną, wszystkich gości też oczywiście witam, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w wierze i dzisiaj chcemy w szczególny sposób oddać cześć Matce Najświętszej, która wypowiedziała słowa posłuszeństwa Bożemu wezwaniu. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Dała się zaprosić do Bożego planu, by zbawić człowieka, by go odkupić z niewoli grzechu. I dlatego oddajemy cześć Matce Najświętszej. Już właśnie ta Ewangelia nas do tego zaprosiła. A dzisiaj jeszcze patrzymy na rolę Maryi w historii rozwoju chrześcijaństwa i w tych wszystkich sytuacjach światowych. Dzisiaj w dzień właśnie Matki Bożej Różańcowej wspominamy historię, która sięga bitwy morskiej pod Lepanto w roku 1571. Wtedy ten turecki sułtan Selim II zamierzał podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Trzeba podać może pewne statystyki, bo one też coś tam wtedy mówią, bo ta bitwa nie trwała zbyt długo, bo już właściwie po 4 godzinach tej walki zdobyto połowę okrętów tureckich, a 60 galer wroga zatopiono. Uwolniono wtedy też 12 tysięcy chrześcijańskich galerników. Zginęło 27 tysięcy Turków, a 5 tysięcy dostało się do niewoli. To zostało zapisane w historii. Liczby, można powiedzieć, brzmią dość spektakularnie i robią wrażenie. Ale nie można ulegać temu czarowi w tej wspaniałej walce, która przyniosła takie efekty, że obroniono wtedy chrześcijaństwo. Bo rzeczywiście zwycięstwo, jeśli wtedy przyszło, to przyszło przez Maryję, o czym przekonał się i był do tego mocno przekonany papież Pius V, gorliwy czciciel i rozmodlony na różańcu dominikanin. Dlatego on też wprowadził najpierw takie święto, żeby oddać cześć Matce Bożej Zwycięskiej. Dopiero rok później papież Grzegorz XIII nadał nazwę w tym dniu 7 października Matce Bożej Różańcowej, żeby ten dzień był poświęcony właśnie Matce Bożej Różańcowej, bo w tym czasie, kiedy trwała walka pod Lepanto i tam się liczył ten wynik militarny, to w tym czasie ludność Rzymu szła w procesji ulicami miasta i odmawiała różaniec. Więc dlatego tak papież Pius V był o tym przekonany, że to rola Maryi, to jej wstawiennictwo, to jej bycie w tym momencie z tymi żołnierzami sprawiła, że wojska chrześcijańskie odniosły zwycięstwo. Siostry, bracia, tam postawiono mocno na modlitwę, tę modlitwę różańcową. Prostota modlitwy różańcowej sprawia, że każdy może z łatwością po nią sięgnąć. I starszy człowiek, i młody, bo się przyjęło czasami takie sloganowe, że to modlitwa dla starszych pań, dla starszych ludzi, różaniec. Ale jest to modlitwa dla każdego, i dla tych wcześniej urodzonych, i dla tych najmłodszych, i zdrowych, i chorych, i uczonych, i niewykształconych. Bo to jest istna lina, która wiąże nasze życie, naszą działalność z Bogiem i Jego wolą. I dzięki takiemu powiązaniu trudniej nam się będzie w życiu pogubić. Przypominała o tym też dzisiaj już święta Matka Teresa z Kalkuty, która będąc w Polsce zapraszała rodziny do wspólnej modlitwy i pokazywała na siłę modlitwy różańcowej i pokazywała, że w takim haśle trochę, ale rzeczywiście chodziło o to ukazanie siły modlitwy różańcowej, że rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. To znaczy, że nie poddaje się jakimś pierwszym niepowodzeniom, zniechęceniom, że podejmuje walkę o to, aby wytrwać w tej jedności małżeńskiej, aby rzeczywiście z Bożą pomocą rozpalać ten może już wygaszony ogień miłości do siebie wzajemnie. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem, więc dzisiaj też na nowo przypominam tę myśl, bo uchwycić się też na nowo w rodzinnej modlitwie różańca, to nawet fizycznie można się go trzymać, wtedy wszyscy są zjednoczeni też nawet blisko w tym takim znaku zewnętrznym, ale oczywiście chodzi o to zaangażowanie duchowe i zapraszać Maryję, by była obecna nie tylko w sytuacjach trudnych, ale tak, kiedy dobrze nawet jest, niech wtedy pomaga to umacniać i przezwyciężać też, kiedy jest trudno, kiedy są kryzysy. Siostry, bracia, wspomnę może świadectwo, które znalazłem o pewnym uczonym, bo może to będzie taki kontrast do tego, że próbuje się przeciwstawiać naukę i wiarę, że stawiajmy bardziej na naukę, na badania, niż na marnowanie, jak to mówią niektórzy, czasu na modlitwę, która i tak nic nie daje. Taka krótka historia, którą znalazłem. Otóż pewien student uniwersytetu jadący pociągiem, to we Francji to było, z miejscowości Dijon do Paryża, zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał właśnie różaniec. Nie wstydził się, miał ten różaniec w ręku. Wolno przesuwał ten uczony, ten ubogo ubrany mężczyzna, paciorki, różańca po palcach. I ten student uniwersytetu, który tak był zgorszony tym widokiem, chcąc oświecić tego biedaka modlącego się na różańcu i mówi, że to zabobon, więc powiedział tak odważnie do tego mężczyzny: proszę pana, proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres, a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże, żeby pan w tym zabobonie już nie trwał. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę, na której było napisane: Ludwik Pasteur, dyrektor Instytutu Badań Naukowych Paryż. Dzisiaj korzystamy z dokonań Ludwika Pastera, nawet sama nazwa, bo korzystamy z dobrze zakonserwowanej żywności, która dłużej utrzymuje swoją świeżość, dzięki czemu? Pasteryzacji, nie? Mówimy. Może nie mieliśmy odniesienia, skąd się to słowo wzięło, pasteryzacja, właśnie się wzięła od tego uczonego Ludwika Pastera, który wtedy w tym pociągu modlił się na różańcu. Szczepionki, które wynalazł, też były pomocne do tego, żeby ratować ludzkie życie. Źle by było, siostry i bracia, nie wiedzieć, że cała ta praca naukowa Ludwika Pastera była okraszana właśnie modlitwą, która nie przeszkadzała, nie utrudniała, ale pomagała odkrywcy czynić dobry użytek z daru rozumu, jaki otrzymał od Stwórcy. Także modlitwa nie była czymś, co mu zakłócało życie, ale właśnie pomocna do tego, żeby dobrze wykorzystać ten dar rozumu, te talenty, które miał. I ten wielki uczony i mały różaniec, a więc można powiedzieć potęga nauki, umysł niesamowity i prosta modlitwa różańcowa. A jednak jedno drugiemu nie przeszkadza. Jeden Pan Bóg wie, o ile więcej zwycięstw byłoby dzisiaj na wielu polach działalności człowieka, gdybyśmy nie rezygnowali z modlitwy, na rzecz stawiania wszystkiego w oparciu o nasz rozum, o zdobycie naukowe. A przecież pisał Jan Paweł II takie słowa w encyklice Fides et Ratio. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których ludzki rozum unosi się ku kontemplacji prawdy. Tak napisał Jan Paweł II, który również przy całej mistyce modlitwy, tym badaniom, które też się angażował, sięgał po prostotę modlitwy różańcowej i tą modlitwą odnosił zwycięstwa. I tutaj wspomnę oczywiście świadectwo, które kiedyś bezpośrednio słyszałem od świętej pamięci ojca Macieja Zięby, dominikanina, przyjaciela świętego Jana Pawła II. Często się spotykali i któregoś tam razu właśnie przechadzali się po ogrodach watykańskich i Jan Paweł II gdzieś tak z boku trzymał tak właśnie różaniec, przebierał paciorki różańca i ojciec Maciej Zięba tak popatrzył, co tam papież robi i tak troszkę prześmiewczo, szyderczo do papieża mówi: Wasza świątobliwość? Która to już tajemnica? A papież tak popatrzył na dominikanina Macieja i mówi: Macieju, Macieju, kto by to zliczył? Macieju, Macieju, kto by to zliczył? Trzymał się tego różańca. Dzisiaj, siostry i bracia, chcemy w tym świętowaniu przypomnieć to, co się dokonało ponad 100 lat temu. Tam w Fatimie Maryja, jako matka zatroskana z powodu cierpienia swych dzieci, objawiała się z orędziem pocieszenia i nadziei dla ludzkości pogrążonej w wojnie oraz dla cierpiącego wtedy Kościoła, do którego też spadały liczne ataki, też już wtedy masonerii. I zapewniła wtedy, mimo tej wojny, która wyniszcza ludzi i tym atakom na Kościół, na koniec moje niepokalane serce zwycięży. Na koniec moje niepokalane serce zwycięży. Innymi słowy powiedziała: odwagi, siostry i bracia, odwagi. Ostatecznie zwyciężą miłość i pokój, gdyż Boże miłosierdzie jest silniejsze od mocy zła. To, co wydaje się niemożliwe dla ludzi, jest możliwe u Boga. Żeśmy dzisiaj przecież w Ewangelii to słyszeli. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, bo On zwyciężył grzech, śmierć, szatana przez swoją właśnie przez zmartwychwstanie. I Matka Boża zachęca nas, byśmy dzisiaj też włączyli się w to dzieło, do tej walki jej boskiego Syna, zwłaszcza przez codzienne odmawianie różańca. Też tak jak Maryja prosiła w intencji pokoju, ale też prosiła w intencji o nasze osobiste nawrócenie, bo od tego trzeba zaczynać zmianę życia w świecie, zmianę świata, zmianę relacji, od osobistego nawrócenia serca, by być w Chrystusie. Modlić się też za tych, którzy są obok nas, a żyją w zatwardziałości serca, byśmy nie ustawali w tej modlitwie o nawrócenie dla najbardziej zatwardziałych grzeszników, o pokój na świecie, o pokój w ludzkich sercach. Potrzebne jest to zaangażowanie, bo wtedy Maryja wypowiedziała w objawieniach takie słowa z 1917 roku: jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Przyjmujemy te słowa na nowo, bo trzeba trwać na modlitwie. Chciałoby się rzeczywiście tak działać trochę, żeby od razu widać było owoce, efekty, można powiedzieć. Często tych efektów nie widzimy, może tych owoców nie zobaczymy za swojego życia, ale siostry i bracia, to nigdy nie jest bezużyteczne. Ta modlitwa nigdy nie jest bezużyteczna, ona zawsze ma sens. Wcześniej czy później ta modlitwa wyda swoje owoce. Modlitwa jest kapitałem, który jest w rękach Boga i którego owocowanie czyni On zgodnie ze swoją miarą czasu i planami, które On ma, bo one są najlepsze, bardzo różnymi od naszych planów,
od naszych ścieżek. To, co mówi prorok Izajasz, drogi moje nie są drogami waszymi, myśli moje nie są myślami waszymi, a my trwajmy, zginajmy te kolana, tak jak Maryja nas do tego zaprasza. I siostry i bracia, dzisiaj to święto właśnie Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego, a więc moc modlitwy, która zaowocowała pod Lepanto i owocowała później wielokrotnie, tu byśmy mogli przywołać różne sytuacje, gdy właśnie tylko ludzie jednomyślnie chwytali do swych rąk ów modlitewny oręż różańca. Świętujmy zatem nie tyle wspominając wielkie dzieła, ale wymadlajmy je na bieżąco, teraz, tu i teraz, bo świat ciągle jest, tak jak widzimy, słuchamy, na skraju wojny, niebezpieczeństwa, katastrof, kataklizmów, tej epidemii, która trwa dzisiaj przed mszą świętą, tutaj przed świętowaniem z wami, mogę z księdzem prałatem przemierzać te drogie dolinę śmierci i jeszcze raz wspomnieć, do czego człowiek jest zdolny, do jakiego bestialstwa, żeby zabijać, można powiedzieć, za nic, tak, dla hecy, dla ochoty. Więc dobrze, że jest ta pamięć. To też może bardziej kruszy serca, żeby nie rzucać się, nie zabijać, żeby przestrzegać tego przykazania, modlić się o ten pokój właśnie na świecie. Najpierw w ludzkich sercach, by nie było tych wojen, mordowania siebie wzajemnie. Więc potrzebna jest ta współpraca z łaską Boga, bo ona jest w stanie odmienić naszą rzeczywistość, odmieniać ją nieustannie. Bo kiedy Bogu dajemy to pierwszeństwo w naszych sercach, to pozwalamy, żeby On działał, żeby się Jego plany objawiały, żeby Jego wola była rozpoznana i by ludzie poddali się Jego woli. I siostry i bracia, jeszcze raz przywołujemy Maryję, żeby ona była rzeczywiście w centrum i pozwolę sobie na zakończenie, bo obraz zawsze bardziej przemawia, zakończyć taką anegdotą, którą zapisała góralka Kracikowa. Pięknie to zawsze po góralsku ujmowała i opisuje taką sytuację, jak to Pan Jezusek, ona mówiła, tam pisze w tej anegdocie, Pan Jezusek tak kazał Piotrowi pilnować bramy do wejścia do nieba. Dostał święty Piotr wskazania, według jakich kryteriów ma teraz wpuszczać te owieczki, i usłyszał, że mają to być owieczki wełniaste, dorodne, takie wspaniałe, a te zdechlaki, herlaki takie, byle jakie, odrzucać. Nie nadają się do nieba. No i święty Piotr wysłuchał, przyjął te kryteria. Za jakiś czas Pan Jezus przechodzi po niebie, patrzy, a tych herlaków, zdechlaków też przybyło. Więc ostrzega Piotra, nie wolno, mówiłem ci, jakie tu owieczki mają wchodzić. Tych nie wpuszczać. No więc oczywiście święty Piotr przytaknął, że będzie teraz to realizował jeszcze bardziej. No ale za jakiś czas Pan Jezus patrzy, jeszcze więcej tych herlaków, zdechlaków. No i tu ostra reprymenda do świętego Piotra. A święty Piotr zaczyna się bronić. Panie Jezu, ale to nie ja. To kto wpuszcza tutaj te zdechlaki, herlaki? To Maryja. Jak Maryja? Powiedziała świętemu Józefowi, żeby kluczyk dorobił do tych bocznych drzwi. I tymi bocznymi drzwiami wpuszcza te herlaki, zdechlaki. Jak czytałem tę anegdotę pani Kracikowej, to się uradowałem. Bo mam szansę tym bocznym wejściem, dzięki temu, że tam że święty Józef dorobił ten kluczyk i Maryja wpuszcza te zdechlaki, to jest szansa, że się można do nieba dostać i dlatego trzeba jeszcze bardziej Maryi się trzymać.